Myśmy byli narodową grupą, orientacyjnie, politycznie też. To była grupa, która była konspiracyjnie zjednoczona, ta grupa narodowa. Mój oddział to było ludzie raczej tacy, powiedziałabym, prości, niesłychanie dzielni, niesłychanie fajni, dlatego że zorganizowali z nich oddział specjalny. Bo w tymże Gustawie, w kompanii Aniela, był mój brat i tam były, jak to się mówi, inteligenciki. Oni chodzili głodni, moje chłopaki wędką wyciągały jedzenie i myśmy mieli zawsze, właśnie mówię, nie pamiętam, żebym była głodna w powstanie. Myśmy mieli jedzenie, ja nawet mu podrzucałam, przynosiłam, bo to się działo i nic nie umiało. Znaczy oni brali udział w akcjach, mieli swoją barykadę, walczyli i tak dalej, ale zaopatrzyć się już nie umieli, bo nie mieli tego cwaniactwa. A te moje chłopaki, ja mówię, szef z Powiśla, wszystko było takie z średniego poziomu, fajne, zwarte, umiejętne. Myśmy byli zaopatrzeni, ja miałam broń, myśmy byli świetnie uzbrojeni. Ja miałam na szyi wisa, także myśmy byli bardzo dobrze uzbrojeni stosunkowo.
A kto był pani przełożonym w konspiracji?
Proszę panią, z nazwiskami to ja nigdy nie miałam dobrze. Miecz się nazywał, miał pseudonim. To się zresztą bardzo źle skończyło wszystko dla mnie, bo ja byłam duszą niespokojną. Znalazłam koleżankę o takim samym temperamencie. I nasz Konfederacji Narodów oddział uderzenie w Białymstoku miał swoją partyzancką grupę. I ona mówi, słuchaj, przyjedzie kolega z tego z bronią, to my możemy tą broń dla nas zdobyć. I myśmy się, proszę pana, to było przed powstaniem dwa miesiące, wypindrzyły dwie 15-latki i poszłyśmy na Stare Miasto poderwać Niemca, oglądałyśmy tylko, jaką broń mają. Więc żeśmy znalazły takiego, co broń nam się podobała i zaczęłyśmy podrywać tego Niemca, żeby go wyprowadzić w boczną uliczkę. I żeśmy to zrobiły. A za nami szedł ten kolega z uderzenia z bronią. No i gdzieś tam żeśmy wyprowadzili, on podszedł do niego, powiedział Hände hoch, ten się odwrócił, pamiętam, powiedział męż. I tamten czy się tak zdenerwował, strzelił do tego Niemca. I jak myśmy zaczęły uciekać, proszę panie, to myśmy się oparły na Żoliborzu, w naszym mieszkaniu ze Starego Miasta, bez przerwy. I moja mama już wtedy się zorientowała, co się stało. Myśmy były tak zdenerwowane i podniecone, że myśmy jej to powiedziały, ale powiedziały, nakłamałyśmy. Powiedziały, że miałyśmy rozkaz egzekucji na zdrajcy. I tu moim rodzicom pękło. Ojciec powiedział, jeżeli się używa 15-letnie dzieci do egzekucji, to koniec. I przyłapał mojego dowódcę, bo on też mieszkał na Żoliborzu Miecz. I powiedział mu to. On powiedział, ale skądżesz, proszę pana? I zaczęli nas wypytywać, co myśmy narobiły. I do powstania ja byłam zawieszona. W ogóle nie wolno mi było nic robić. Czułam się strasznie. I właśnie jak 3 dni przed powstaniem przyszedł goniec i powiedział na punkt, no to w ogóle niebo mi się otworzyło tak dalece, że zapomniałam szczoteczki do zębów. I ojciec do mnie przyjechał, mówi, nie będzie powstania, bo Mikołajczyk pojechał do Moskwy i przywiózł mi szczoteczkę do zębów i koc. I na tym kocu na Starym Mieście widziałam ranną, którą na tym moim kocu ktoś niósł. Więc na tym punkcie, jak pani mówiłam, ćwiczyliśmy radośnie i wesoło, jak to będzie z rannymi. 3 czy 4 nie mogłyśmy unieść kolegi, który udawał rannego, potem żeśmy same przenosiły na plecach, ale wtedy, wie pani, to było hihi śmychy, pani Wilbikowa nas karmiła i w ogóle było wspaniale, i przed rozkaz na punkt do fabryki Telefunkena. I ja z tą moją Małgosią, żeśmy szły jako czujki, Karolkową, prywają, na balkonach stali ludzie i nas błogosławili. Przed nami chłopcy z takimi odstającymi, bo mieli broń już pod spodem. I tam, to właśnie w tym pamiętniku napisałam, wchodzę na podwórze, wszyscy w biało-czerwonych opaskach. Coś, czego nie wolno było nigdy w czasie okupacji zobaczyć. To było coś tak, wie pani, do tej pory pamiętam, jak o tym mówię, to nie mogę mówić spokojnie. To była radość, która rozrywała piersi. No ale tak, broni nie było, więc tam ci, co mieli, poszli do walki, mieli tylko komunikaty i tak dalej. Po czym mnie przerzucono do szpitala na Wolskiego. Ja nie miałam pojęcia, w ogóle nie byłam z tych, co krew i tak dalej. Ja jestem lekarzem, ale to wtedy nie, a to tylko i wyłącznie dlatego, że powiedziałam sobie w powstanie, że ja muszę coś, czego się nauczyć, żeby pomóc ludziom. Bo, ale wtedy jak krew widziałam, to mogłabym zemdleć, ale nie zemdlałam. I w tym powstaniu, tam w tym szpitalu wolskim, byłam czymś w rodzaju pielęgniarki, na której nie miałam pojęcia zielonego o niczym. Pamiętam, jakimś, bo już zaczął się nawał tej ludności wolskiej i rannych, którzy tam falami przychodzili. Przecież tam było ta 6 sierpnia, to była masakra tam przecież. Oni tam przepychali ludność przed czołgami. I to ja pamiętam, to było taki napływ rannych, bez twarzy, bez niczego. I wręcza mi ktoś strzykawkę, zrób zastrzyk. To ja się patrzę, jak się ten zastrzyk i gdzie się robi. To taka była pomoc, no bo człowiek już nic nie umiał, a chciał pomóc. I wtedy powiedziałam sobie, jak tylko przeżyję, to się nauczę. Na Placu Bankowym miało być natarcie połączenia Starówki ze Śródmieściem, które się nie udało. I ja właśnie wtedy podchodziliśmy, nasz oddział był, jeden oddział, drugi oddział wyszedł, a nasz jeszcze nie wyszedł. Ale to nie był ranny z tego, bo ja już byłam w oddziele, ale udzielałam pomocy. I wpadł ranny z urwanymi palcami, prawie wiszącymi na skórze prawej ręki. I przypuszczam, że normalna pielęgniarka, bo lekarz to by normalnie nożyczkami obcięła mu te palce i zabandażowała, tak? Ale mi się to nie, jakoś nie pasowało, więc ja mu te palce naciągnęłam, zbandażowałam. Proszę Panią, to był potem chirurg, neurochirurg, mój przełożony na żeraniu w klinice, który zawsze miał troszkę podgięte, ale władał normalnie i który mówił zawsze, Ada, twoja rączka. Uratowała mu te palce. Tak. Ja byłam najpierw w Wolskim, potem w Dziecięcym i potem przez getto, przez cmentarz ewangelicki getto na Starówkę przeszłam. I już jak przechodziłam, bo jeszcze w getcie też był szpital na Gęsie, nie wiem, czy Państwo macie to zanotowane, tam był szpital. Ja się zawsze zaplątywałam na koniec oddziałów, już jak zgarniali, a co ty tu robisz, przecież za nami już tylko Niemcy, to właśnie między innymi Łogosia i ja. Ale w tymże szpitalu na Gęsiej asystowałam na przykład do amputacji nogi czy ręki. I to musiało gdzieś tam we mnie narastać, bo już jak na Starym Mieście byłam na długiej w szpitalu tamtym i też za pielęgniarkę. Ale coś mi się zaczęło już w głowie przekręcać, wydaje mi się. Szczytem, już takim punktem ostatecznym dla mnie był wybuch czołgu. Ja byłam tam na dole w szpitalu, zaczęli wołać czołg, zdobyliśmy czołg i ja zaczęłam biec schodami do góry. Czołg wybuch, ja nie zdążyłam dobiec, bo pewno nie było mnie tutaj. Zdmuchnęło mnie na dół, więc ja z powrotem do góry, bo chcę zobaczyć, co się dzieje. To duże, długie schody. I wyszłam na ścianę w mozaikę. Ręce, nogi, kawałek mózgu, oko. Taka była mozaika. I tu się mi załamało. Jeszcze jakiś facet próbował, podniósł swoją rękę i próbował ją dołożyć. Ja mu to jeszcze bandażowałam. I potem wydawało mi się, że ja już nie wytrzymam po prostu. I z Małgosią mówię, ja nie. Bo na kogo nie popatrzyłam, to sobie myślałam, w co to on byłby najbardziej najlepiej ranny. Wie pani, to już zaczęło być odchylenie. No nie można dzieciaka 15-letniego taką masą rzeczy od razu rzucić. I wtedy ona mi, słuchaj, ja mam takiego znajomego w Juliuszu, w Gustawie, pójdziemy tam i będziemy walczyć w pierwszej linii. I poszłyśmy. Ona się gdzieś potem zmyła, już więcej jej nigdy nie spotkałam i nigdy nie wiem, jak się nazywała. A ja zostałam w tym Gustawie i zostałam przydzielona do karabinu maszynowego jako taśmowa. No i to już było co innego. Myśmy byli tak zwanym oddziałem na wsparcie i nie mieliśmy barykad, tylko jak się coś działo, ponieważ ten MG to było dobre uzbrojenie, to nas w tą akcję rzucano. Karabinowym głównym, znaczy dowódcą tej naszej drużyny był kolega Afel, Roman Afel, taki wielki poznaniak, bo to ciężkie, to trzeba nosić. Karabinowym był Marek Kowalew. On potem był fizykiem atomowym, a cudowną postacią był amunicyjny, który nosił tę skrzynkę, no i ja jako taśmowa, która... Ja nie umiałam podawać z przodu, zawsze się kładłam na plecach i podawałam, bo ja byłam za mała do tego. Podawałam patrony, które nade mną przechodziły. Umiałam tak ten karabin, że mogłam, nie otwierając oczu, bo to był mój obowiązek, rozebrać, naoliwić, wyczyścić wszystko, co trzeba. A ten amunicyjny ginio to był szef z Powiśla, ze Starego Miasta czy Powiśla, w każdym razie taki typowy warszawiak o cudownym głosie. Wspaniale śpiewał i śpiewał chryzanteny złociste w kryształowym wazonie, ale tak pięknie. I był bardzo, nie to, że tchórzliwy, ale jak żeśmy przebiegali gdzieś, a w akcji ciągle żeśmy byli pod ostrzałem, to on zawsze brał mnie Ada pod pachę i od strony strzału byłam ja. I żeśmy przebiegały, a wyglądało, że on mi pomaga przebiec, wie pani. Ale to bardzo szybko odkryłam, więc był bardzo fajny. I proszę sobie wyobrazić, jakie są losy ludzi. Przeżył powstanie, przeżył obóz, tak jak ja, po czym zabrał Niemcowi karety i parę koni i jadąc z tym się zabił. Myśmy mieli kwaterę na Kilińskiego, tam na Długiej. I stamtąd żeśmy ciągle biegali na akcje. I to było jednego dnia trzy akcje, jednego dwie akcje, a mógł być dzień pusty. Na przykład żeśmy byli tak zwanym Madrycie i Pekinie, w tych dwóch domach, gdzie nas zresztą odcięli. I tam dwa dni żeśmy się bronili i to było odcięte, podjechał czołg i jak podnosił do góry lufę, to myśmy zbiegali galopem na dół, bo nic czołgowi zrobić nie można. A jak opuszczał, to żeśmy biegli na górę. I dowódca powiedział do mnie i do innej koleżanki, powiedział, musicie przynieść piata. No bo z tym czołgiem trzeba coś zrobić, bo nas wykończy, myśmy byli odcięci. I myśmy się jakoś tam przerwały przez niemieckie te odcięcie i doszłyśmy do zarządu, do naszego dowództwa, no i piata. I ten dowódca zawsze formalności, czym wyżej, tym większe formalności. Więc nawet powstanie coś tam zaczął mówić, a czy macie coś na piśmie. I ja wtedy już w furii, po tej strasznym przejściu, gdzie nas 15 razy chcieli ustrzelić jak kaczki, usiłowałam znaleźć jakieś brzydkie słowo, żeby mu powiedzieć, co ja o tym myślę. Ale ponieważ no, byłam z tak zwanego dobrego domu i słów nie znałam, to mówię, ty kolibrze. To było moje największe przekleństwo. Ale piata dostaliśmy, żeśmy doniosły tego piata, jeszcze znaleźliśmy, a propos właśnie tego ćwiczeń przedpowstaniowych. Znaleźliśmy rannego i ja mówię do tej, ona była ode mnie chyba 4 lata starsza. Ona mówi, słuchaj, kto cięższy? Ja biorę cięższego, a ty lżejsze. To znaczy ja wzięłam piata, a ona rannego i żeśmy z tym wróciły.
Pani jako taśmowa brała pani udział w aktywnej walce.
Tak.
Była pani bardzo młodą dziewczyną.
Tak.
I co wtedy w głowie jest?
Wie pani, ja się często zastanawiałam, co jest w głowie. Wtedy był tylko entuzjazm i konieczność zrobienia tego, co należy. Ja nie wiem nawet, czy ja się bałam. Ja się na pewno bałam w jakichś momentach. Jedną rzecz miałam na pewno. Jak był nalot, wszyscy do piwnicy, a ja z piwnicy. Ja nie mogłam być pod dachem. Ja wychodziłam, a oni wchodzili. Po prostu reakcje na strach. Przypuszczam, że ja się bardzo bałam, ale ja nie pamiętam tego uczucia. Ja tylko na pewno robiłam tak jak wszyscy, tylko że, bo ja wiem, no ja nie umiałam być pod dachem, nie mogłam być zamknięta. Przypuszczam, że miałam jakiś rodzaj klaustrofobii. Wszyscy do piwnicy, a ja z piwnicy.
W oddziale walczącym no, trzeba było też strzelać. I czy pani wcześniej trenowała?
Nie, to były takie teoretyczne trenowania. Raz mieliśmy taki wyjazd pod Warszawę, żeby trenować, co, ale też z poprzednią grupą KN-owską. Ale skąd nie było broni nam, tylko opowiadali, jak to się robi, jak to się powinno i jak się celuje. Ja miałam to doświadczenie, bo mój ojciec bardzo polował. Ja z nim jeździłam na polowanie jako dziecko, więc ja umiałam strzelać. Ja byłam w obronie starówki, czyli ja wchodziłam z drugiego na trzeciego. To już był jeden z ostatnich oddziałów, bo my jako ten oddział wsparciowy musieliśmy bronić. Już wchodziły te ostatnie oddziały, a myśmy tak przeskakiwali rynek i tak dalej. I tak kolega, właśnie ten Andrzej, rozstawił i strzela. Ja mówię, daj spokój, przecież to nasi. Wiesz, to już był taki chaos, bo już to była końcówka. No i jak żeśmy myśleli, że będziemy już skazani, bo to jest wyrok śmierci, było zostanie jako obrona. Myśmy już liczyli, że my już jesteśmy tego. I jeszcze ten Andrzej tak zapalił papierosa, wetknął i mówi: pociągnij, smarkaczu, bo nigdy w życiu tego nie będziesz już mogła spróbować. I ja tak pociągnęłam i przyszedł goniec, powiedział: wchodzicie do kanału. Życie. Nagle nam ktoś oddał życie. I zaczęliśmy zbliżać się do Długiej, bo to było miodowa rok Długiej wejście. I ja miałam hełm, jak na tym, wie pani, zdjęciu, co pani widziała. I ten było tak potworny ostrzał, bo te barykadki po prostu te strzały ścinały i one były coraz niższe, że ja ten hełm, który mnie ratował życie i który był dla mnie ogromną pomocą, zdjęłam, żeby się przytulić do ziemi. Jak podeszłam do kanału, to się już absolutnie nie mogłam odwrócić, czyli głową weszłam, a to wysoko, i spadłam Gieniowi na plecy. A Genio mówi: Ada, złaź ze mnie. Ja mówię: Genio, w niebie jesteśmy, a tam śmierdzi. Takie śmierdzące niebo było. No i potem żeśmy szli tymi kanałami, też sobie pani takie rzeczy dosyć, bo to zawsze życie daje tragedii i komedii razem, albo na przemian. Więc żeśmy szli, trzymając się za plecy, prawda, zgięci, raz niżej, raz wyżej, raz woda podchodzi, topią nas, raz tu cicho, i ktoś ciągle gadał. A my przedchodzili, wie pani, Niemcy od czasu do czasu otwierali kanał włas i wrzucali wiązki. Więc trzeba być cicho, bo to jeszcze echo idzie. Więc ktoś cały czas gada, a te chłopaki, jak to wesołe, zaczęli się licytować. Jak doszli do paru tysięcy, licytować, kto da w mordę temu, co gada? Dowódca. Po czym ciągle sobie coś podawano, jakieś do tyłu, za mną szedł ktoś, kto się mnie trzymał, mnie się już zaczęło robić słabo, to wdziewy. I w pewnym momencie coś mi podają Śliskiego, jestem przekonana, że to trup, więc podaję dalej, a za mną już nikogo nie ma. Urwało się, gdzieś zniknęli. Okazuje się, że postawiłam w kanale karabin maszynowy, okryty ceratą. A ja myślałam, że to trup szybko postawiłam, a to było, pochodziło o to, żeby zmienić, bo w tej pozycji niesienie ciężaru było kłopotliwe. Ale zabrali go oczywiście potem jakoś tam. No i jak wyszliśmy na Wareckie, chyba żeśmy wyszli, mnie wynieśli koledzy i taka lokalna sanitariuszka zaczęła mi dać powąchać amoniak, to mi wlała do nosa i wszystko mi wypaliła. A ja tak otwieram oczy, widzę szyby i myślę: rany boskie, w niewoli jestem. Do Śródmieścia myśmy już nas zakwaterowali na Czackiego. Najpierw było tam w tym Świętokrzyska, Róg Marszałkowski chyba, a potem dostaliśmy kwaterę na Czackiego i obsadzaliśmy barykadę wychodzącą na Ogród Saski u Herzego, co dla mnie było bardzo takie trochę sentymentalne, bo moja mama ubierała się u Herzego, więc ja siedziałam na barykadzie, gdzie ona kupowała futra.
Porównując ten czas w Śródmieściu do Starego Miasta...
No, to się nie da porównać. Myśmy Stare Miasto wychodzili, to była kupa płonących gruzów. A Śródmieście jeszcze stało wtedy. Jak myśmy przyszli, to się dopiero zaczęło. Czy pani wie, że w Śródmieściu widziałam samochód jadący i szyby? Były przedstawienia. No to się bardzo szybko skończyło. Ale było zupełnie inny świat dla nas, tych, co przeszli ze Starówki. To był zupełnie, ja mówię, jak ja na tych noszach usiadłam i zobaczyłam szyby, to Jezus Maria, Niemcy mnie zabrali. No bo wydawało mi się to niemożliwe. Taka była różnica, tak samo jak Wola. Wola, a Stare Miasto, jak ja przeszłam, to już też była różnica. Już tam były gruzy i trupy leżące na ulicach i wszystko, co pani chce. A tu jeszcze było jakoś zorganizowane na Starym Mieście. A później to samo stało się w stosunku do Śródmieścia. Stare Miasto już było kupą gruzą, dosłownie. Widziałam sama, na własne oczy, jak ścinał pocisk kolumnę Zygmunta. Proszę sobie to wyobrazić. Tak.
I jak to...
Trafił i ona się tak... Jak stała, tak się przesunęła i spadła. A myśmy mieli z tamtej strony, od strony Starówki, jakąś akcję.
A czy któraś z akcji bojowych, w których pani brała udział, zapisała się pani jakoś w pamięci wyjątkowo?
Wie pani, chyba najbardziej właśnie obrona, a te ostatnie nieobrony Starówki. Bo to było po pierwsze wyrok śmierci na nas, że zostajemy jako obrona, bo nas część, na przykład mój brat przeszedł 2 dni przedtem, wszystkie oddziały przeszły, a nas wybrali, że musimy bronić tych, co jeszcze mają szansę wejść. I to było, wie pani, no, bardzo ciężkie, bo myśmy musieli biegać, strzelać, nie wiedzieliśmy jak, gdzie się kończy ta granica, ta linia. Każdy był mądry, tu strzelaj, tam strzelaj. To pamiętam bardzo dokładnie. Potem ta akcja w Pekinie, Madrycie, co mówiłam, że stałam z tą świecą, to też była bardzo... Potem po przejściu do Śródmieścia myśmy bronili Poczty Głównej i Prudencjalu. Też to pamiętam dobrze. Tam leżał niewypał na 3. czy 4. piętrze i niewypał bomby. A myśmy pod tym wszystkim siedzieli. I wiem, że moi koledzy ze mną właśnie, żeśmy wleźli chyba, bo to było, tam trafiła ta bomba i tam nie było schodów, ale jakoś żeśmy się przedarli tak wysoko, żeśmy zobaczyli Nowy Świat i mogliśmy stamtąd strzelać. Myśmy ostrzeliwali Nowy Świat, tam byli Niemcy.
A tak operacyjnie, że zapytam, jak wyglądała ta koordynacja tych działań bojowych?
Przedtem, przed obroną Starówką, no to było dowództwo, prawda? Były podzielone oddziały, każdy oddział miał swoje zadanie, a myśmy byli tym oddziałem wsparciowym. Jak tam na przykład była tak, siedzieli na barykadach przy Placu Zamkowym i tam Niemcy robili atak, to nas tam rzucali i myśmy pomagali tym drużynie. Innym w innym miejscu i to wyglądało w ten sposób. Więc myśmy byli tak zwanym oddziałem dyspozycyjnym do tej akcji wsparciowej. My się to dopiero potem na już w mieście mieliśmy tą barykadę naszą, którą żeśmy obsadzali. A to wyglądało w ten sposób. Naturalnie cały czas to była dyskusja na temat, zawsze było oszczędzanie amunicji, no bo tej amunicji nie było za dużo, prawda? I myśmy nigdy nie wiedzieli, kiedy nam dostarczą. W związku z tym najpierw długo wypatrywaliśmy, czy to się opłaca strzelać, czy my kogoś ustrzelimy, czy to będzie puste strzelanie. To były tego typu, że tak powiem, robocze rzeczy. Tak się to rozwiązywało. No naturalnie, jak jechał na nas jakiś pancerny samochód czy coś, no to cała barykada strzelała tym, czym co brzmiała, prawda?
Wspominała pani, że pani brat był w sąsiednim oddziale.
Tak.
Czy jakby wiedziała pani na bieżąco, co się z nim dzieje?
Tak, codziennie prawie. Żeśmy się zginął na Mokotowskiej 41 od... Działa. Mnie od razu zawiadomiono, sama go wykopałam, sama go pochowałam, znaczy pomagałam przy wykopywaniu. Proszę Państwa, jaka jest mentalność 15-letniego dziecka, które tyle przeszło? I pomyślałam sobie tak, wykopałam go, włożyłam wszystkie dokumenty w butelkę, bo tak się robiło, pod lewą pachę, tak się robiło. Myślałam sobie, pochowam go na dole, na samym dnie, bo tam 34 osoby zginęły, żeby go nie ruszali za bardzo. Czy pani myśli, że to można tak kombinować? Ani jednej łzy. Nic. Normalka. Wychowałam, wróciłam do oddziału. Wszystko dobrze, tylko na tym zdjęciu mam już opaskę. To już było po jego śmierci, bo ja mam czarną opaskę po jego śmierci. Napisałam, gdzie leży. Zostawiłam komuś, żeby rodzicom podał. Obojętnie. W obozie, po jakimś 3 miesiącach obozu budzę się histerycznym płaczem, łkam. Włada się pyta, Ada, co się stało? Co się stało? Mówi, Olgier zginął. Dopiero dotarło. Dopiero dotarło po 3 miesiącach. I ja przypuszczam, że ja dlatego jestem względnie normalna, że ja mój umysł miał kapslować rzeczy. Po prostu.
A czy dziewczyny próbowały jakoś dbać o siebie?
Tak, były flirty, wiecie, ja patrzyłam okrągłymi oczyma. I bardzo dbały o siebie i były i ładne, i uczesane, i tego, i takie były naprawdę ciekawe. To były bardzo ładne dziewczyny, to było pokolenie pięknych dziewczyn.
A czy pani miała jakąś miłość?
Oj, wszyscy, nie wiem, z 20 mi się podobało, co najmniej. O Jezu, jak on ma oczy, o Jezu, jak on ma brwi. Ja byłam okropnie kochliwa na piśmie, ale nic się nie działo, to tylko były jakieś romantyczne marzenia, nic więcej. Ale mówię, jednym tchem pisałam tak. W tym pamiętniku. Dziękuję porucznikowi, Panu Bogu i porucznikowi za spodnie. O Jezu, jakie on ma piękne oczy. ale kto to nie wiem. To jest jednym tchem.
A jakie jest Pani najlepsze wspomnienie z powstania?
Wie Pani, moje najlepsze wspomnienia z powstania to jest w ogóle jakaś zwartość i wzajemna, powiedziałabym, miłość całego oddziału, wie Pani. Że myśmy byli na zasadzie muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To uczucie przynależności do takiej grupy cudownej, wspaniałej, to było dla mnie chyba najważniejsze, bo wie Pani, innych wspomnień jakichś zabawnych to z tego nie mam, bo to była jedna wielka tragedia, jeden wielki, przeraźliwy okres, tak? Ale właśnie to uczucie wspólnoty, że myśmy potrafili się śmiać razem, śpiewać razem, a potem iść do walki, ginąć razem, prawda? To było chyba najpiękniejsze, co przeżyłam. Czy Pani sobie może wyobrazić naciekający wrzut? To była okupacja. To kiedyś musiało pęknąć i to pękło z tak straszną radością, entuzjazmem i koniecznością i potrzebą, że myśmy nigdy, przenigdy nie zadali sobie pytania, dlaczego, czy to było warte, czy to było konieczne. To było tak życiową potrzebą. Byliśmy tak stłamszeni, że musieliśmy kiedyś nabrać oddechu. I to był ten wybuch. No. Po prostu. Ja to tak odczuwałam i wszyscy ci moi naokoło tak samo.